Dzień dobry, witamy serdecznie. To jest 463 odcinek jest z podcastu. Nie wiem, dlaczego się zatrzymałem na nazwie. To jest dziwne. To akurat powinienem mieć we krwi,
to jest ta łatwiejsza rzecz, Wojtek.
Ta jedna rzecz.
Więc tak. To, że teraz się trochę zawahałeś, to nie wiem, możesz nagrany podcast powiedzieć.
Może mam trochę za dużo podcastów, wiesz.
Wiem, jak jest, no.
Wiesz, jak jest.
Dzień dobry, Wojciaszku, witam cię serdecznie. Ja w ogóle chciałbym przyjść i nawiązać do tematu zeszłego odcinka After Darkowego, bo dla osób, które słyszały...
My tak mieszamy, tak mieszamy te tematy, co tu z After Darka, tu coś tego. Rzeczywiście w poprzednim rozmawialiśmy o internetowaniu.
Tak, i w poprzednim odcinku After Darkowym mówiłem o tym, no słuchajcie, jakby, że ten internet, ja bym chciał, potrzebowałbym coś z tym zrobić, jakiś router, coś takiego. I po nagraniu naszego odcinka, ja też w trakcie nagrania odcinka zadałem to pytanie temu słynnemu internetowi i internet odpowiedział, a ja zadziałałem.
Czasem to jest błąd, żeby
tak,
było jasne.
Tak, nie, czasem to jest
ale tym razem zadziałało.
To było proste, bo zapytałem, jaki router mam, mam gigabajtowy internet and shitload of smart home devices, jaki mam mieć router kupić, żeby to działało. I odpowiedzi dostałem dwie. Jeśli mam rack, to jest w sensie rack taki rack.
Jak, nie, że chorobę
nie,
taką.
Nie, jeśli mam rack, to wtedy należy kupić Ubiquiti Unify Dream Machine Pro. Ja nie wiem, czy to jest Ubiquiti Unify, tylko bo mi się Unfi na jeszcze lepiej aplikacja nazywa, więc to jest w ogóle. A jeśli nie mam tego racka, to mam kupić wersję bez Pro, czyli to jest jakby samodzielny router w postaci takiej skrzyneczki HomePod przypominającej, bardzo ładny. No a ten Pro to jest faktycznie no, do racka, w sensie do wsunięcia taka szuflada, nie? Więc super, został zakupiony i jest ewidentnie duża różnica, bardzo duża różnica, bo on przyszedł. Ja go zamówiłem w tym samym dniu, kiedy nagrywaliśmy odcinek. W tak. Piątek go podłączyłem i od piątku żyjemy na nim i widać faktycznie różnicę gołym okiem w paru miejscach. I przez te parę miejsc mam na myśli zdecydowanie lepiej sobie radzi z informowaniem, w sensie z trzymaniem urządzeń w sieci. I rzadziej jest tak, że któreś urządzenie nagle dziwnie jest wywalone z Wi-Fi. O, mamy też tutaj pozytywne wibracje z...
Wierconko, tak. Więc... Only good vibes.
Niesamowite. I teraz... Poczekaj, bo jeszcze sąsiadka zaczęła krzyczeć i zacząłem się zastanawiać, w którym jakby idzie, że... Dobra, nieważne. Więc jest faktycznie... I do tego mam takie wrażenie, że on dużo lepiej sobie radzi z tym, jak dużo ruchu jest teraz w sieci, i bo rzadziej muszę robić tak, że wyłączam Wi-Fi na iPhone'ie, żeby na przykład sprawdzić Telegram albo jakąś stronę internetową, bo czasami było tak, że on po prostu się nie ładował i musiałem przejść na LTE i wtedy działało.
Wow.
No, natomiast teraz faktycznie już takiej sytuacji od piątku nie miałem. Może miałem raz i nie sądzę, może mogło być spowodowane i teraz dzięki temu routerowi już to wiem, że mam słaby zasięg w jednym z miejsc, w którym właśnie ten problem mnie spotykał, nie? Więc to jest tyle dobrze, że ja wiem, że mam...
Przepraszam. Czy chciałeś bardzo sprytnie ominąć ten fakt, że to jest kibel?
To nie jest kibel.
Okej, jestem zaskoczony,
tak, nie.
Bo myślałem, że jest... totalnie to jest kibel i po prostu chciałeś tak, no w jednym miejscu.
Nie, w ogóle to jest takie specyficzne miejsce, to jest fotel w sypialni. To jest naprawdę literalnie najdalej oddalone miejsce od routera w domu, który i tak stoi w samym jego środku. I tam po prostu jakby zasięg jest coraz bardziej czerwony, bo ta aplikacja pozwala na sprawdzenie jakby... zasięgu i tam jest najbardziej czerwony. No, więc super. Wiem, że teraz kolejne problemy, które mam, bo jeszcze w dalszym ciągu niektóre mi się pojawiają, tak jak dzisiaj przed nagraniem mówię ci, otwieram i to może być związane z DNS-ami, więc sobie podmieniłem na DNS-y znowu na NextDNS-owe, żeby sprawdzić, czy to rozwiąże mój problem z tym, że czasami jak wchodzę na jakąś stronę internetową, to po prostu wywala mi na przykład, że proxy not resolved i koniec, jakby żegnajcie i nie możesz nic zrobić. I wtedy wiesz, jak maszuję Command R wielokrotnie, to się ta strona w końcu załaduje. Albo jak wyczyszczę cache, to działa, no ale jakby ja nie chcę żyć w takim świecie, w którym tak trzeba postępować, żeby móc korzystać z internetu, nie?
No, rozumiem i, to oczywiście.
No więc fajnie, proszę bardzo. To, co mi się jeszcze podoba, to z racji tego, że wiem, gdzie mam, wiesz, te bardziej czerwieńsze miejsca zasięgu, to wiem też potencjalnie na przykład, że gdybym chciał na tym moim fotelu w sypialni mieć lepszy zasięg, no to wiem, że potrzebuję, w sensie, gdybym teraz chciał te dwie czerwone plamy w domu, bo jakby w jednym końcu domu i w drugim końcu domu, w pomieszczeniach niebędących salonem, czyli gdzie dzieli je dwie ściany, albo jedna duża, no to wiem, że mógłbym kupić po prostu dwa access pointy, żeby pokryć sobie w 100% i mieć wszędzie 100%, bo tam jest, on ma taki arbitralny wskaźnik nazywający się Wi-Fi Experience i on mówi po prostu, że urządzenia, które są w tym rogu, na przykład w tym rogu najdalej widzę, że ono ma 74% Wi-Fi Experience, cokolwiek to nie było, a urządzenia, które są bliżej, na przykład Pauliny komputer ma 99% Wi-Fi Experience, nie? Więc to jest taka rzecz, nad którą będę mógł popracować, gdybym miał ochotę, ale na razie problemy są rozwiązane, zobaczymy, czy DNS jeszcze pomoże i no Wojtku, brakowało nam chyba jeszcze tutaj straży pożarnej i słyszę, że jest bardzo blisko.
Jedzie.
Tak.
No. Już policja jedzie po prostu.
Może policja też, więc super, router fajnie, problem w dużej mierze naprawiony, bardzo dużo fajnych rzeczy w tych aplikacjach jest i można...
Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę, bo widziałem, bo mi wysyłałeś, jak fajnie jest zrobiony panel sterujący tego,
to prawda.
Ten webowy, bo rzeczywiście tam można podejrzeć dużo fajnych statystyk, można też zobaczyć prędkości osiągane przez konkretne urządzenia, czy jak w tej chwili dane urządzenie korzysta z internetu, więc to jest fajne dla takich świrów jak ty, wiesz, no,
to, co dla mnie było, to, co dla mnie na przykład było fajne, to jest to, że ja sobie w pewnym momencie, oglądaliśmy w weekend, był mój kuzyn w weekend i oglądaliśmy sobie wieczorem film na HBO. I mówię, no dobra, obejrzeliśmy ten film, wszystko fajnie, mówię, ciekawe ile ważył ten film, no nie? W sensie ile, bo to był film 4K, IMAX Enhanced, Dolby Atmos, tak dalej, więc mówię, ciekawe ile ważył. No i teraz wiemy, że ważył 14 GB, ponieważ sprawdziłem to w aplikacji, ile danych zużyło to urządzenie w ciągu ostatnich x godzin, nie? Super, to bardzo fajnie faktycznie wygląda. Bardzo mi się podoba to, że... do każdego z urządzeń w sieci jest dopasowany obrazek, który nie zawsze jest dokładnie jakby prawidłowy, bo na przykład u mnie, Pauliny iPhone był pokazywany jako 11, a nie 11 Pro. Okej, no ale wiadomo...
Skandal.
Ale mój iPhone był pokazywany dobrze, nie? Więc jakby ten... Z drugiej strony zegarek, oba zegarki pokazał jako Apple Watch Ultra, mimo tego, że żaden nie jest Apple Watchem Ultra, ale oba są Apple Watchami. No to jest nieważne, niewielki szczegół, ale faktycznie są do tych rzeczy obrazki. Dla mnie to jest pomocne nawet, że on mi pokazuje, że tak powiem, rząd wielkości urządzenia, tak? Czy to jest zegarek, czy my tu mówimy o głośniku Sonosowym, nie? To wszystko też tam jest. Ale nie pałuje mi się, w sensie nie będę się połował szczególnie tym panelem. Fajnie, że jest, fajnie, że dobrze działa i wyrzuca tam informacje, które są przydatne i sensowne, nie? Na zasadzie, jak będę chciał w jakiś sposób skontrolować, czy jest jakiś problem po stronie, gdzie jest problem, po której stronie leży problem na przykład, to ten panel na pewno będzie przydatny, natomiast tak na co dzień pewno tam nie będę wchodził i... Ale aplikację mam wrzuconą bliżej. W sensie odpalam aplikację na telefonie bardzo często w ciągu ostatnich 2 dni, i myślę, że będzie część, w sensie, że to nie będzie taka sama częstotliwość przez najbliższy rok, ale będzie przez najbliższy rok większa częstotliwość niż była przez ostatnich 5 na przykład. Wiesz o co chodzi? W sensie jakby,
jasne,
mam więcej powodów, żeby sprawdzać, wchodzić tam do aplikacji, chociażby dlatego, że ona będzie mi mówiła, jaki jest Wi-Fi experience, jest też jakiś tam AI, który ci mówi, w jaki sposób można polepszyć. No nie wiem. W dalszym ciągu interesująco będę mógł sprawdzić też, to jest fajne. I to jest actionable point, bo cała reszta to wiesz, różnie z tym bywa, ale można wejść w tym fajnym dashboardzie do czegoś takiego jak Wi-Fi Insights, to nie? I on ci pokazuje parę rzeczy. Przede wszystkim możesz zobaczyć performance i zobaczyć sobie urządzenia, które urządzenia, jakie mają experience oraz sygnał. I widzisz na przykład, no ja w tym momencie widzę, że co to jest Huawei P30 Pro? Ja nie mam takiego telefonu w domu. Ale ma strasznie...
To jest podejrzane.
Ale ma strasznie słaby zasięg, więc tutaj jest do poprawienia dla naszego sąsiada, nie? No ale widać po prostu, tam możesz sobie sprawdzić, jakie urządzenia mają słaby sygnał, więc można by było o nie powalczyć, żeby je trochę coś z nimi zrobić. Oraz jak wejdziesz sobie w client device...
To nie jest, przepraszam, bo ty miałeś jakiś telefon służbowy, to nie to?
Nie, mam Motorola. Więc to na pewno sąsiad. To, co jest właśnie fajne, to jest na przykład właśnie wchodzę w client devices, zaraz zrobię ci screenshot, bo zobaczysz, jak to fajnie wygląda.
Też wrzuć zanonimizowane też później na forum, żeby ludzie wiedzieli, nie?
Wrzucę. A jak nie wrzucę, to niech ktoś mnie kopnie i wrzucę. I teraz to, co widzisz tam na samej górze, kitchen, jest napisane, że to jest kitchen HomePod i masz 60% experience. I to znaczy, że kuchnia jest miejscem, gdzie internet jest do poprawy, gdybym chciał coś robić, nie? Bo on będący w tym miejscu no jest, że tak powiem, za dwiema grubymi ścianami, więc ja dziwię się, że on w ogóle funkcjonuje, ale spoko. Kolejny, widzę, że to jest 70%, no to akurat to nie jest tak, że w sensie ono jest nieopisane, ale ja wiem, że on jest właśnie w miejscu, w którym lubię zasiąść, bo on stoi obok fotela w sypialni, nie? Więc to jest fajne, że możesz sprawdzić, które urządzenia, powiedzmy, mają gorszy zasięg, czy gorzej sobie radzą w internecie i możesz jakby do nich, powiedzmy, dostosowywać sobie, a co będzie następnym moim ruchem, jeśli chodzi o polepszenie jakości życia w domu i internetu, nie?
Jasne. No. Fajna rzecz i myślę, że tego brakuje właśnie w tej apce Linksysa. Od moich tych routerów, bo ta apka od nich jest no, praktycznie bezużyteczna, a panel webowy to w ogóle nie ma o czym mówić, bo jest dramatyczny. W sensie on jest tak prosty, że tam właściwie jest bardziej zaawansowany niż aplikacja, ale niczego jakby mądrego się z niego nie dowiesz. Więc no, tutaj rzeczywiście duży, duży plus dla Ubiquiti, że mają taki tak zaawansowany panel, bo on faktycznie, no wiesz, to w moim tutaj setupie tak skomplikowanym, to myślę, że dużo bym wyczytał z tych cyferek i bym wiedział, wiesz, co ewentualnie mogę poprawić no jakby w ramach,
teraz,
wiesz, tutaj
na YouTubie
tych wszystkich pokojów.
No mówię, no. Sprawdzę w ogóle, jak to, wiesz, jakie są też na YouTubie recenzje, opisy. A, i to powiem ci, że jedna rzecz odnośnie takiego, że ja mam go, a ty go nie masz. No jeden ziomek na YouTubie zrobił cały film o tym, bo to była płatna recenzja dla Ubiquiti, Unifi, czy jak to tam się nazywa, że to jest bardzo dobry router przenośny i on na przykład jak wyjeżdża gdzieś, to go zabiera ze sobą.
Co?
Bo mówi, zawsze jak przyjeżdżam gdzieś na jakąś wycieczkę, to mogę szybko postawić dobrą sieć. I on takie, wow.
Okay.
To jest najmniej przekonywujący argument świata. Ba, ja go położyłem i liczę, że następnym raz, kiedy będę go dotykał, to kiedy będę się przeprowadzał albo remontował mieszkanie.
Wow, jeździć z taką kobyłą. W sensie, no, zakładam, że on nie jest aż tak duży, to nie jest Xbox Series X,
nie? On jest rozmiarowo... jest wyższy, ale węższy niż HomePod duży. Jak taka... butelka wody 0,7 standardowa, powiedziałbym. Okay. To mniej więcej ma taki kształt.
Okay. No to nie jest duży bardzo, ale to już nie przesadzajmy. W sensie, no to nie znaczy, że masz nagle go wozić ze sobą.
Dokładnie, no bez przesady. Więc, więc to jest taka informacja, a druga jeszcze jest rzecz, to ktoś mi na internecie, wtedy kiedy go zamawiałem, czy pisałem o nim, że go kupiłem, napisał mi w internecie, no wiesz co, uważaj, bo ten router ma wiatraki, z których nie boi się korzystać, przez co internet, w sensie słychać go, nie? Że jest głośny. Ja mówię, no dobra, to jest interesujące właściwie, czy jest głośny, czy nie jest głośny. Sprawdziłem i on normalnie na co dzień nie jest głośny, absolutnie. W zero w ogóle, że tak to powiem, ma głośności, ale w trakcie korzystania z niego, kiedy pobierałem grę na PlayStation 5, używanych było X oczywiście urządzeń takich normalnych i oglądałem też film na HBO, czyli właściwie wykorzystywałem sieć do cna, to włączył się wiatrak. Mhm. Tylko że ten wiatrak jest, on jakby słychać go, oczywiście, ale na przykład podejrzewam, że gdybym ci powiedział i żebyś zgadywał, czy to jest oczyszczacz powietrza, czy w sensie oczyszczacz powietrza na takim najnormalniejszym trybie, czy router Wi-Fi, to myślę, żebyś miał problem, żeby zgadnąć, bo one po prostu to jest taki, to jak, trochę jak akurat to jest głośniejsze niż lodówka, ale to jest trochę jak lodówka, nie? W sensie, że to jest taki szum, który trochę niknie w tle. Ale jak przyłoży do niego, czy jak siedzisz od niego metr, no to słychać, nie? Ale mówię, zdarzyło mi się to w ciągu tych dwóch dni raz.
Nie, no to mam... wiesz, raz na... To jest często, bo to tak byś, wiesz, raz na dwa dni. No, co drugi dzień po prostu mi szumi. Nie?
A, no tak, w ten sposób to dupam trochę, brzmi to. No, ale tak, no, myślę, że nie jest aż tak źle, w sensie, że nie jest tak, że co drugi dzień.
Ale tylko... to jest ciekawe, że jesteś w stanie ocenić obciążenie sieci, to jak dużo z niej korzystasz po szumie routera.
To prawda, mówię, o popatrz, internetujemy.
Tego nie było wcześniej, nie?
No, internetujemy, to widzę, że będziesz teraz prąd, będę teraz wiatrował. No. Polecam.
Nie, no ale super, bardzo myślę,
jest
że to
rozwiązanie
dobry
mojego problemu na razie.
I czy to jest tak, że bo powiedziałeś, że access pointa dołożysz, czy to jest faktycznie tak, że kupujesz dodatkowy sprzęt od Ubiquiti, któryś z i one stworzą mesh?
Tak, tak. Dokładnie
bo,
tak.
Bo różne słyszałem opinie i po prostu, wiesz, wolę się upewnić, bo niektórzy mówili, że Ubiquiti ma jakieś meshowe rozwiązanie, ale ono jest jakieś super drogie i wcale wszystkie te ich nie routery tak nie działają, a na przykład, że gdzieś słyszałem, może to jest też old news, że Ubiquiti, jakby możesz sobie postawić router i jeżeli chcesz zrobić mesh, to owszem, bardzo proszę, ale musisz do routera podpinać wszystkie access pointy kablem, żeby to zadziałało. Więc one ze sobą nie komunikują się bezprzewodowo, tylko muszą iść po kablu, ale już razem będą tworzyć mesh, jakby na zasadzie, wiesz, przerzucać odpowiednie urządzenia i tak dalej. Ale to tylko to, co słyszałem w internecie. Poczekaj. I powtarzam bez wiedzy, czy tak jest.
Słuchaj, no to powiem ci tak, ale by było, gdybym mógł, o teraz widzę, że mam, o właśnie mam teraz connection refused, przez to, że... O, teraz już jest okej, okay. Dobra, wchodzimy sobie Dream Machine'u.
Mhm.
To jest wodoodporny.
Okej, okay, dzięki.
Jest napisane, że jest wodoodporny, ale mówię na... Zasilanie
znaczy,
przecież
myślę, że to,
power over POE.
No to POE to wiesz, musisz sobie tak czy inaczej, czyli może być zasilany z kabla ethernetowego, nie? Jakby super, bo to też od razu masz jeden kabel mniej i nie musisz dodatkowo mieć zwykłego gniazdka przy nim, nie? To jest bardzo spoko. Pytanie tylko, czy właśnie jakby są takie, które podpinasz do gniazdka jednak i możesz mieć bez kabelków. Bo to, wiesz, jeżeli nie, i jeżeli to tak nie działa, no to ja jestem jakby, no fajnie chciałbym, ale nie skorzystam.
Wtedy. Nie, no kumam. Znaczy mi to tam, pewno gdybym miał to robić, to bym...
Na razie myślę, że spokojnie.
Tak, ale to jest interesujący ten access point wireless.
No to do poczytania. To na spokojnie.
Bardzo interesujące, no.
No, taka ciekawostka. Kochany, ja tu mam, proszę pana, a propos Netflixa chciałem pogadać.
Mm-hmm.
I w zeszłym tygodniu była akcja Netflix i walka z dzieleniem się hasłami. I oczywiście internet zawył. I znowu konfuzja się wdarła. I rzeczywiście... Jedni pisali tak, srak, jedni pisali, że a, to teraz urządzenia muszą się łączyć przez Wi-Fi i tak dalej. I naprawdę ludzie, którzy jakby do tej pory się w ogóle nie interesowali tematem, nawet do mnie pisali prywatnie, wiesz, że to jak to teraz będzie, to co? I ja mówię, że spokojnie, jakby dajmy sobie czas, nie? I znowu się okazało, że ten czas był przydatny, bo rzeczywiście Netflix w swoim regulaminie dopisał informację o dzieleniu się hasłami i w tej informacji było napisane, że będą z tym walczyć w taki sposób, że wszystkie urządzenia, które chcą korzystać z danego konta, muszą raz na 31 dni zalogować się do sieci Wi-Fi, no, macierzystej, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale zakładam, że chodzi o sieć Wi-Fi, za pomocą której zostało to konto założone, czy ta subskrypcja została zakupiona w tej sieci Wi-Fi, wiesz, no nie do końca wiadomo. Może chodzi o sieć Wi-Fi, gdzie najczęściej urządzenia łączące się z tą siecią Wi-Fi korzystają z tego konta, więc ona jest traktowana jako macierzysta. Może tak. Tutaj już szczegółów nie znamy. Natomiast okazało się, że ta informacja w regulaminie amerykańskiej wersji Netflixa, czy amerykańskiej części Netflixa, pojawiła się przypadkowo, ponieważ w tej chwili walka z dzieleniem się hasłami odbywa się na trzech rynkach. I to między innymi tam jest, Boże, Kuba bodajże, czy coś, a zresztą zaraz ci dokładnie powiem, se tu kliknę tylko. Costa Rica, Chile i Peru. To są trzy kraje, w których faktycznie jakby wdrożyli wstępne jakby rozwiązania, które mają to ukrócić. Tam nawet pojawiła się też propozycja między innymi dodania kolejnego domu do jednego konta za miesięczną kwotę $3. Nie? Że jakby jeżeli chcesz mieć ten drugi dom jako główny, no to płacisz $3 miesięcznie i wtedy możesz to jak najbardziej zrobić. No co tam, że wiesz, u nas w Polsce za największy pakiet 6 dych i to jeszcze mało, żeby mieć możliwość mieć więcej niż jeden dom, no ale okej. Ale rzeczywiście, internet zawrzał. Okazało się, że zupełnie przypadkowo się pojawiło to w tym regulaminie, bo dotyczyło to tylko tych trzech krajów. Więc to zostało usunięte, no ale wiadomo, no dla wszystkich nas jest to jakaś informacja, że skoro to rozwiązanie jest testowane w tych trzech krajach, no to pewnie docelowo ma być rozszerzone na wszystkie inne. Na razie jest w tym temacie cisza. Netflix powiedział tylko, że to się pojawiło przypadkowo, kasujemy i na razie jakby zostajemy, jakby rzeczywiście jest to testowane w tych krajach, ale nic poza tym się nie zmienia, bo jakby w momencie, kiedy ten internet zawrzał, no to z jednej strony oczywiście są ci, którzy obchodzą możliwie, jak tylko się da, kwestie jakby dzielenia się hasłem w taki sposób, znaczy inaczej, obchodzą płacenie za Netflixa właśnie dzieląc się hasłem i jakby to są zupełnie przypadkowe osoby, czasem nawet niektórzy kupują takie konta na, wiesz, na jakichś aukcjach i dołączają się do rodziny złożonej z totalnie przypadkowych ludzi, no ale są też takie przypadki, gdzie ludzie faktycznie, wiesz, korzystają z Netflixa w różnych miejscach świata, bo nawet to nie chodzi tylko o jeden kraj, miasto czy ten, ale generalnie w różnych miejscach świata. I na przykład dobry przykład i to taki bardzo, myślę, dla amerykańskiego odbiorcy mocny i taki dosadny, to są na przykład żołnierze, którzy to oni płacą za Netflixa, z którego korzysta ich rodzina w domu. No ale oni są na przykład na misji gdzieś w jakimś, wiesz, w dalekim kraju i oni też chcieliby korzystać z tego Netflixa, za którego płacą i nagle
zapraszamy
się może okazać,
serdecznie
że
na front dzieci, żeby mogły sobie Netflixa.
Tak, chodźcie, obejrzymy sobie razem bajkę. Nie? No w każdym razie tak, takich przykładów jest setki i tysiące, więc jakby ta metoda sprawdzania, kto jest w rodzinie, a kto nie jest w rodzinie, no chyba wygląda na to, że nie będzie najlepszą metodą, szczególnie na amerykański rynek, bo tam, wiesz, żołnierze są szanowani, o dziwo, znaczy no, są szanowani. Gdzie? Po prostu, ale oni jakby w społeczeństwie odgrywają dużo większą rolę niż w Polsce, mam wrażenie. Nie? Że jakby bycie weteranem i tak dalej, że to tam szacunek tam idzie, dla żołnierzy jest
tam
wyższy.
Tam idzie to aż do takiego niezdrowego kultu żołnierzy, no nie?
Jest coś w tym, jasne. Nie nam to oceniać ja oczywiście. To i dobrze, znaczy ja uważam, że wiesz, oczywiście tak jak wcześniej zupełnie jakby wojskowość zupełnie była mi obca i też...
Znaczy ja rozumiem, ktoś się wiem interesuje, o co ci chodzi, chyba wiem do czego dążysz, ja bym powiedział, no nie, no, jest różnica między...
Dzisiaj to jest bardziej aktualne tak. I to jest bardziej potrzebne niż kiedyś. Nie?
Raczej chodziło mi bardziej o to, że używałbym, jakby jest różnica między wojskowym ochraniającym swój kraj, a wojskowym, który najeżdża na inny kraj, na przykład w poszukiwaniu ropy. Tak tylko rzucał.
Oczywiście, rozumiem to.
Tak i tam, bardzo tak.
Tak.
To jest, trudne, to jest bardzo trudne?
Jako szeregowy żołnierz nie masz za bardzo dużo do powiedzenia, gdzie wylądujesz, nie? I powiedzenie, że nie chcesz jechać gdzieś... To tak nie działa, nie? To nie jest tak, że masz wolną wolę i możesz sobie robić, co chcesz. No nie do końca. Jesteś niestety, wiesz, związany, bo na przykład jeżeli nie pojedziesz, to jesteś skazany za zdradę swojego kraju i możesz sobie przesiedzieć w więźniu x lat na przykład, nie? Oczywiście wymyślam te fakty, bo nie wiem, jakie są kary, nie wiem, jakie dokładnie są konsekwencje takich decyzji i nie wiem, na ile faktycznie bez... jakby na ile żołnierz może decydować o swoim losie. Wydaje mi się, że nie tak dużo, jak by chciał pewnie. Nie? Mm-hmm. W takich przypadkach, jakby takich kontrowersyjnych. No niestety, to jest zwykle wykonywanie rozkazów i ci na górze decydują. No tutaj ta struktura jest bardzo, wiesz, bardzo taka silniejsza, myślę, niż nawet w największych korporacjach. Ale... to jest temat zupełnie poboczny, natomiast tak, z tym Netflixem zobaczymy, jak będzie. Myślę, że po tej burzy, która się wydarzyła, no oni będą musieli wymyśleć jakiś inny sposób, nie? W sensie to są najdroższym streamingiem, jakby przynajmniej na polskim rynku na razie, w tej najwyższej opcji. Bardzo dużo było słychać głosów, przynajmniej w mojej banieczce, że jeżeli to dojdzie do Polski, to prawdopodobnie ludzie będą rezygnować z Netflixa, bo oni go mają tylko dlatego,
dokładnie tak,
że mają podpiętych ludzi w rodzinie, że na przykład mama korzysta, wiesz, a ktoś jest, wiesz, mieszka normalnie w innym mieście.
Ja przestałem jakiś czas temu opłacać Netflixa, po czym dostałem kod od rodziny na zasadzie, ej, jakby chcesz, my opłacamy, więc możesz korzystać, więc ja mówię, spoko, to wezmę sobie, więc fajnie.
Czyli odwróciliście
tak,
rolę.
Tak, tym razem ja nie jestem płacącym, więc git.
Okej.
Ale jeśli byłaby taka sytuacja, że musiałbym logować się regularnie w domowym Wi-Fi, żeby móc korzystać z Netflixa, nie, chyba nie miałbym tego problemu, bo raz na miesiąc chyba jestem w domu, ale... nie jestem. Ale no to chyba bym zrezygnował z Netflixa. W sensie, ja bym nie kupił na pewno swojej licencji. Mhm. Już wolałbym ukraść.
Rozumiem. No i to jest przykry wniosek tak naprawdę, bo myślę, że wiele osób właśnie będzie w ten sposób na to patrzeć, nie? Że aha, no to ja już wolę ukraść, skoro nie może moja rodzina korzystać. Bo wiesz, wiadomo, że jakby obchodzenie tego i dzielenie się hasłem, to jest obchodzenie systemu. To jest, wiesz,
ale wiesz, do tej pory
mniej,
do
teoretycznie mniej użytkowników.
Do tej pory to było legalne, nawet nie tyle, że legalne, co było zachęcane przez...
Tak, oczywiście. I wiesz, jeżeli zachęcane, no wiadomo, w niektórych przypadkach dochodzi do ekstremalnych patologii, że tam, wiesz, z jednego hasła czy jednego konta korzysta, kurde, naście czy 10 osób. Nie wiem, czy takie przypadki są, ale no zakładam, że są pewnie jakieś ekstremalne, no i
nie, bo masz tam,
to z nimi
bo oprócz tego,
walczyć,
że masz cztery,
ale...
na przykład w najdroższym pakiecie masz te 4 urządzenia naraz, mogą to oglądać. To jest limit urządzeń w ogóle w Netflixowym koncie, nie? W sensie nie możesz mieć więcej niż X urządzeń, więc to właściwie jak cztery rodziny korzystają z czterech profili i jeśli rodziny składają się z trzech osób, to chyba nie wszyscy wejdą. Bo nie wiem, czy nie ma limitu 10 urządzeń czy czegoś takiego, nie?
Jasne. No może tak być, więc to generalnie myślę, że oni więcej stracą na tym niż zyskają, bo faktycznie może być tak. Zresztą widziałem już nawet głosy, że ludzie poryzygnowali. W sensie, że już nawet jeżeli ta zmiana ich nie dotknęła, pojawiła się tylko w regulaminie, ale jakby oficjalnie nigdzie się nie, wiesz, no nic się nie zmieniło w ich życiu de facto, to mimo to już zdążyli zrezygnować. Więc no, a ten krok rezygnacji, wydaje mi się, że on psychicznie jest ważny, bo jeżeli się już odkleisz i jakby będziesz już po tych wszystkich rozmowach z rodziną i wszystkim powiesz, no słuchajcie, no nie płacimy, bo coś, bo nie będzie działać to dzielenie hasłami za chwilę, bla, 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 bla. Jeżeli już przejdziesz ten Rubikon, nie masz szans, że wrócisz.
Nie, w sensie, nikt nie będzie chciał. Netflix i co, znowu mi wyłączysz te seriale moje? Znowu będzie taka sytuacja za tydzień, że będę musiał ci... Nie masz szans. A u mnie jakby, wiesz, Disney nie ma aż takich ograniczeń, HBO nie ma aż takich ograniczeń, Apple TV ma ogromne ograniczenia, bo tam akurat wszyscy muszą być w jednej rodzinie fizycznie Apple'owej. No ale wiesz...
No ale nie jest to ograniczone jakby terytorialnie, tak? Znaczy, jeżeli ktoś jest w swojej rodzinie, może mieszkać sobie w dowolnym miejscu.
Tak, i nadal musi mieć tylko konto w tym samym chyba kraju.
Okej.
Czyli tam polskie, nie? Potencjalnie, no.
Chociaż co ciekawe, nawet jak masz polskie konto i pojedziesz do innego kraju, to nagle ci się odblokowują nowe funkcje, więc to też jest zabawne, nie?
No nie musisz do kraju wyjechać, jak zmienisz region w telefonie.
No to prawda.
To już też się robi crazy.
Yep. No w każdym razie tak, zobaczymy jak to będzie. Wydaje mi się, że właśnie po tym całym backlashu, jak zareagował internet na potencjalną zmianę regulaminu i potencjalne wprowadzenie tego ograniczenia, no to oni, wiesz, wrócą jednak do tablicy i po prostu będą myśleli nad jakimś nowym rozwiązaniem, bo wydaje mi się, że wiesz, jakby no, oni potrzebują kasy, w takim sensie, że gdzieś potrzebują kasy na produkcję, potrzebują kasy na rozwój, wiesz, są bardzo dużym streamingiem i jakoś muszą walczyć z innymi, bo inni po prostu... No, ewidentnie zaczęli ich gonić. Najlepszym przykładem jest chociażby HBO, które po wprowadzeniu HBO Max, przynajmniej u nas w Polsce, no bo wiadomo, że to w każdym kraju jest inaczej, ale u nas, no HBO dostarcza po prostu bardzo dobrą jakość.
Potwierdzam.
To wiesz, za dużo mniejszą cenę. No wiesz, ja miałem to szczęście, że wyłapałem HBO na początku, kiedy weszło, więc płacę 20 zł miesięcznie. Nie? No to nie jest dużo, no, w porównaniu z 60 od Netflixa, gdzie oglądamy głównie HBO teraz. No to wiesz, jakby wybór jest prosty. Także zobaczymy, może być różnie. Mam nadzieję, że jeżeli będą chcieli cokolwiek jeszcze wprowadzić, to po prostu podejdą do tego trochę mądrzej i uda im się znaleźć jakiś sposób na to, żeby oczywiście odciąć patologię, no bo zakładam, że patologiczne sytuacje na pewno się wydarzają, ale jednak nie ruszać, wiesz, osób, które... Kurczę, no wiesz, to niektórzy są rodziną faktycznie.
No tak,
mieszkają
no,
razem.
To jest bardzo fajnie, no... na przykład NextDNS to rozwiązał, bo ja kiedyś zadałem to pytanie, jaka jest definicja u nich rodziny. A oni mówią, że to nie ma takiej definicji, tylko na zasadzie jakby please don't be an asshole. Ja napisałem, że spoko, czy moja mama, ale ona mieszka zupełnie w innym miejscu niż ja. Nie wiem. Dla nas to jest totalnie git, nie? Więc no, szkoda. Mówię, no Netflix jest drogi. Ja pamiętam ile kosztował dawno temu. W sensie, że to nie było takie bolesne, nie? A teraz to jest, ile kosztuje najdroższa licencja? 50... Nie wiem, ile kosztuje nawet najdroższy pakiet Netflixowy. Netflix.
No nie, no 6 dych jakieś, no. A, no mi ściąga 60 zł.
Pamiętam, że kiedyś był po 40 coś. Najdroższy Netflix. Netflix pakiety 2014... Nie wiem, 16 był? 17 Netflix się pojawił?
60 zł miesięcznie, no jest ten maksymalny, a najtańszy jest za 29 w tej chwili.
Najtańszy za 29. A
tak.
Tutaj widzę, że... Poczekaj, że mi się ekran rozłącza oczywiście z komputerem, co bym poszło nie tak, nie? To jest zabawna sytuacja, w której muszę kupić dongla jednak USB-C, bo aktualny przestał widzieć, w sensie właśnie nie mam tego monitora, więc nie widzę nawet cię.
What? Wow. A ty go nie kupowałeś jakiś czas temu?
Ale mi się dongle psuje, wiesz?
No ale właśnie dongiel się
nie,
pytam.
Nie kupowałem go, ostatnio? Nie kupowałem go jeszcze, no.
Okej.
Okay. Musimy zrobić, poczekaj, muszę wstać i dotknąć dongla z innej strony, żeby się włączył.
Wow. Orzech teraz wstaje i będzie dotykał dongla z innej strony, żeby się włączył. Piękna sprawa. To ja Państwa zabawię. W takim razie chciałem tylko powiedzieć, że bardzo fajną funkcję do OBS-a zrobili ludzie z iTum.tv. To dla streamerów może być istotne, ale dla tych w ogóle content creatorów, bo w OBS-ie teraz można zrobić dwa pionowe i poziome canvas. Czyli możecie sobie nagrywać jednocześnie w poziomie i w pionie rzeczy. No, narzędzie jest nowiutkie, nazywa się po prostu Vertical. Możecie sobie na iTum.tv ściągnąć, jeżeli was w ogóle interesuje takie coś. Ale działa. No jest trochę błędów, tam ludzie oczywiście na Discordzie bardzo dużo wyciągnęli, ale działa naprawdę u mnie przynajmniej w moim setupie. I nawet zrobiłem ostatnio test i streamowałem też na Instagramie. I wyobraźcie sobie, że jedna osoba przeszła z Instagrama na Twitcha, więc się opłacało. Także super, warto było. No na Insta oczywiście te live'y są ograniczone do godziny maksymalnie, więc wtedy po godzinie już ludzie muszą przyjść na Twitcha, żeby oglądać dalej. Ale samo to, że da się i samo to, że można sobie ułatwić trochę jakby tworzenie kontentu pod te dwa formaty, to jest super sprawa i to jest dokładnie to, czego brakowało w OBS-ie, najlepiej wbudowanej jakby w sam system, ale super, że to jest i działa naprawdę spoko.
Właśnie,
to tak zrobiłem przerywnik, jak cię nie było. Nie?
Tak, ja już naprawiłem, po prostu ten kabel USB, no nieważne. To kiedyś najdroższy był za, właśnie widzę z 2017 roku, że 52 zł, tylko że to już jest podwyżka jakaś.
Aha, czyli wcześniej był jeszcze tańszy. 45?
Tak. 30. Właśnie mam wrażenie, że coś takiego. Tylko, że bo jest okay. Tak, podstawowy standard i premium, podstawowy w 2017 roku kosztował 34 zł. Teraz te ceny są... Nie wiem.
No bo ten jeszcze tańszy się pojawił. Ten co tam 720, czyli jeszcze mniejszy. Właśnie nie pamiętam okay. Dokładnie. Ja nie wiem, co jest za 29,
nie wiem, jebać.
Tylko, że widzisz, nie da się
tak
tego
jest,
sprawdzić.
Netflix jest po prostu... strasznie drogi i jak nie oglądam tam serialu non-stop, w sensie, wiesz, że binge'uję, to nie czuję, że on jest wart tego, żeby za niego płacić.
No jasne. O, już ci powiem, teraz szybciutko. Jakość HD jest w podstawowym, nie? Mhm. Jakość HD można pobierać na jedno urządzenie jednocześnie, można bez reklam oglądać, wow, można bez ograniczeń oglądać, także co? I oglądać na jednym jednocześnie urządzeniu. Nie? I to jest ten podstawowy pakiet. Taki, do, powiedzmy, że na jedną osobę. Nie? Dwa urządzenia w standardzie, dwa do pobierania, Full HD, czyli w tym standardowym planie za 43 zł miesięcznie. Pozostałe rzeczy się nie zmieniają. I w premium są cztery urządzenia, jest Ultra HD jakość, sześć obsługiwanych urządzeń może pobierać jednocześnie. Czyli... I mamy coś nowego. Dźwięk 3D Netflix. To jest też rzeczywiście, to się pojawiło dosłownie, nie wiem, w ciągu ostatniego miesiąca. I to jest jakiś odpowiednik ich Atmosa, czy coś? Nie wiem.
Ciekawe. Nie oglądałem chyba niczego, co miałoby mieć dźwięk 3D Netflix.
A, no bo oni mają dźwięk przestrzenny 5.1 i lub Dolby Atmos, więc faktycznie jakby tu pewnie chodzi po prostu o, wiesz, super.
A to za, tak, z Dolby Atmosem czy z 5.1 to miałem już to, no. Więc bardzo fajnie. Super. No. Znowu kuzyn będący oglądał i aplikacje do streamingu mówi, ej, wy macie wszystkie? I, więc no, no tak. Więc
No tak.
Tylko, że ten Netflix to jest taki, wiesz, kradniemy go, nie? Od twojego taty ze swoją drogą.
No, ale to jest zabawne, że psioczyliśmy kiedyś na to, że telewizje kablowe kosztują tam po 100 kilkadziesiąt złotych.
To prawda.
One w pakiecie z internetem, co prawda, ale wiesz, 500 tych kanałów.
A daj spokój. A teraz...
I rezygnowaliśmy z tej telewizji po to, żeby zaraz no to się przerzucić na streamingi i cena jest jeszcze wyższa, a i tak wszystkie o nie oglądamy.
No to teraz mam...
I to nam nagle pasuje. Niesamowite, co?
Teraz miesięczny koszt to jest 50 zł podzielone na 12 miesięcy, bo to jest Amazon Video, plus 20 zł za
HBO,
plus
Disney jeszcze.
2,79 przez 12 jest Disney? Chyba? Mhm. Bo to jest roczne 279 zł. Plus Netflix potencjalnie. Netflix będący ile? 54 zł to było? Czy 62? Teraz jest? No dobra.
Teraz 60. No.
Dobra, za Netflixa
jeżeli
nie płacę.
Jeżeli masz
maksymalny.
No, no tak.
No to i załóżmy, że 20 zł za 29 chyba złotych za Apple TV jest, no nie? To są 4 streamingi. Mamy Disney, HBO, Netflix, Apple TV. Dobra, to jest 76 zł miesięcznie.
No to jeszcze.
Jak do, ale jak dorzuciłbym Netflixa taka, no. W pełnej cenie, to masz 120 zł i znowu... Panie kochany, a HBO dają?
Dokładnie. Dają. No ale tak, wylądowaliśmy w śmiesznym miejscu, jeżeli o to chodzi. No ale na szczęście można sobie wybrać to, co się chce oglądać. Wcale nie trzeba mieć ciągłej subskrypcji, można wchodzić, wychodzić.
Bardzo fajnie, że Pirate Bay nie upadł.
Kochany, ja jeszcze mam jedną rzecz.
Opowiadaj.
Myślę, że to na ostatnie 15 minut, bo rozmawialiśmy dużo o ChatGPT. I są dwie informacje dotyczące tego, co w ramach tego narzędzia się wydarza zaraz. Bo mówiliśmy o tym, nawet ja wspominałem, że Microsoft bardzo dużo pieniążków dał, żeby się tam mocno zintegrować z ChatGPT. I to zaczyna mieć swoje owoce i to bardzo, bardzo szybko się wydarzyło. Ja się spodziewałem, że to jeszcze potrwa miesiącami, a tu się okazuje, że to już za chwilę, bo zupełnie przypadkiem niektórzy użytkownicy wyszukiwarki, Bing, z tych trzech pewnie jeden to dostał, nie? Tak mi się wydaje. Natomiast ten jeden, Owen Yin, tak się pan nazywa, i ten pan wrzucił na Medium króciutki tekst, bo dostał dostęp do tego narzędzia, zrobił szybko bardzo dużo screenów, żeby pokazać, co ono potrafi, i wrzucił na Medium, no bo cóż, no jakby to nie jest tak, że on miał jakąś NDA-kę, po prostu dostał to narzędzie przypadkiem przez błąd Microsoftu. W każdym razie rzeczywiście Bing będzie potrafił naprawdę dużo rzeczy. Po pierwsze, będzie wspierany przez ChatGPT-4, czyli jeszcze bardziej zaawansowany ten model językowy, bardziej niż ten, który mamy teraz dostępny. I to będzie działać tak, że zamiast jakby miejsca do wpisania pytania, jak zwykle, będzie chatbox.
Szkoda, że oczywiście
będzie to działało jak chat.
Bing jako wyszukiwarka, jak wpiszesz show me the nearest Starbucks, to pokaże ci pornografię z Costa Coffee.
Muszę to za chwilę sprawdzić, jak skończymy nagrywać oczywiście. Natomiast Bing będzie potrafił ci, wiesz, dość skomplikowane plany przygotować. No, będzie w stanie, będziesz mógł go poprosić, żeby był kreatywny w jakimś rozwiązywaniu niektórych zadań. Jeżeli będziesz go pytał o jakieś konkrety z jakby te, z których byś normalnie korzystał z wyszukiwarki, to on wypluje ci od razu wyniki w takim sensie, że powie ci, co się jakby odpowie ci na twoje pytanie, ale oprócz tego da ci też jakby listę stron, z których te informacje zostały pobrane, tak żebyś mógł ewentualnie, wiesz, poszukać dalej czegoś, czy poczytać więcej na ten temat i tak dalej, więc jakby no, information first, bym powiedział. Czyli to częściowo, no na pewno to będzie dużo bardziej zaawansowane niż snippety w Google, czyli wiesz, czasem jest tak, że masz sam tytuł strony, czy nawet opis, ten metatekst, który się wyświetla w wyszukiwarce, czasem ci odpowie na twoje pytanie, ale niestety wszyscy zaczęli się wycwaniać i na przykład, nie wiem, jak próbujesz przetłumaczyć jakieś słowo, korzystając z Google'a, teraz to się zaczął pojawiać akurat ten tłumacz ichni, nie? Więc okej, ale kiedyś było tak, że wpisywałeś jakieś słowo i ja na przykład, nie wiem dlaczego, no jakoś tak miałem, że wpisywałem słowo po polsku i pisałem English na koniec, nie? Mhm. Żeby jakby...
Przetłumaczyć.
Mówię, no to przetłumacz mi to na angielski, tak? Żeby mi to przetłumaczył. I pierwsze, prawie że cała strona pierwsza była usiana linkami do różnych słowników, ale żaden z nich sprytnie nie pokazywał ci faktycznie tego tłumaczenia w ramach ani tytułu, ani opisu tej strony, po to, żebyś kliknął. Wiesz, no bo im zależy na tym, żebyś klikał.
Masz linkę do screenshotów w ogóle z tego nowego Binga?
No oczywiście, proszę pana. Wszystko będzie w opisie, proszę pana. I teraz...
Wiem, właśnie... dlatego daj link.
No dałem, dałem.
Dobrze, mam.
Chodzi o to, że zastanawiam się, jaki to będzie miało wpływ w ogóle na to, jak będzie działać teraz SEO na świecie. Bo zamknijmy oczy, wyobraźmy sobie sytuację, w której Google dostaje po dupie, chociaż zaraz przejdę do drugiej części w ogóle tego tematu, ale na razie jest stan, jaki jest. Google dostaje po tyłku, nie? ChatGPT-4 jest tak potężny i tak super, że ludzie zaczynają z tego korzystać. No bo wiesz, docelowo dostają odpowiedź na swoje pytanie, a na tym polega wyszukiwarka. Ty masz dostać odpowiedź na swoje pytanie, nic więcej. Ty nie musisz, jakby ciebie jako użytkownika, najlepsza wyszukiwarka jest taka, która w krótko, szybko znajdzie ci odpowiedź na twoje bardzo konkretne pytanie, tak? Jeżeli chcesz czytać dalej, nie wiem, pogłębić swoją wiedzę, oczywiście możesz sobie klikać w linki jak najbardziej, ale chodzi o to, jakby zawsze, żeby dostać szybko dobrą odpowiedź. Koniec.
Ej, myślisz, Wojciaszku, że oni mają szansę z Googlem?
Wydaje mi się, że... Bo teraz... no tak, wspominam o tym, co za chwilę chcę mówić. Ale myślę, że mają i myślę, że Google poczuł troszeczkę gorąco na pleckach, dlatego, że zaczął wysyłać do użytkowników niektórych ankiety. Nie wiem, czy wiesz, ankiety, w których pyta ich, jakby jest taka zasymulowana sytuacja, w której oni wpisują jakieś zapytanie do wyszukiwarki i do Open, do czata z właśnie ChatGPT i oceniają w ramach formularza googlowego, które wyniki są dla nich przydatne, nieprzydatne. Czy uważasz, że gdyby to była część Google'a, to by było lepiej, wiesz, jakby ewidentnie sugerujące, że AI może jednak powalczyć z tak zwaną zwykłą wyszukiwarką. A dzisiaj dowiedzieliśmy się, że już pan Sundar Pichai mówi, że no, robimy, proszę państwa. In the coming weeks and months już jest planowane wprowadzenie rozwiązania AI do wyszukiwarki jako wsparcie wyszukiwania. I oni wpłacili chyba $400,000 w jakąś firmę, która jest po prostu konkurencją dla OpenAI i pewnie będą pracować na ich rozwiązaniu. Więc to się prędzej czy później wydarzy. Podejrzewam, że wydarzy się troszeczkę później niż w Bingu, ale to też może pokazać, że wydawcy, ludzie, którzy mają swoje serwisy w internecie, będą mieli problem. Bo
to prawda.
Jeżeli...
Jezus Maria, jak ja będę mógł pisać, powiedz mi, jaka jest najnowsza drama z Elongawi, nie będzie musiał tego oglądać, to będzie przecież doskonałe. O mój Boże.
No i... Ale teraz właśnie o to chodzi, że jesteśmy na prawdopodobnie jakby przed dużą rewolucją, jeżeli chodzi o wyszukiwarki jako takie. I to AI faktycznie może tutaj bardzo pomóc. I to jest bardzo zdrowe dla użytkownika, ale bardzo niezdrowe dla serwisów internetowych. Bo my wiemy doskonale, jak działa internet. Jeżeli dostajesz nawet ćwierć informacji szybko i sprawnie, to nie będziesz szukał dalej. Nie będziesz. Bo tobie wystarczy to, co dostałeś, bo tylko o to ci chodziło. Co oznacza, że wydawcy będą mieli przesrane, bo ludzie nie będą klikać w linki. A jeżeli oni będą mieli przesrane i ludzie nie będą klikać w linki, a niektórzy opierają 80% swojego ruchu na przykład na wyszukiwarkach, no to nagle się może okazać, że trzeba będzie jakieś magiczne robić triki, żeby wyciąć roboty i tym razem właśnie nie roboty wyszukiwarkowe, które mają, wiesz, możesz im podać, co one mają sobie tam przeskanować i przez to też dochodziło do okrutnych patologii, bo się robiło jakieś ukryte teksty, później Google zaczął to kasować, że nie, ukryty tekst nie może być, że robot musi widzieć dokładnie to, co widzi użytkownik. No strasznie, wiesz, no, wiesz jak to jest z ludźmi, którzy projektują takie rzeczy. Jeżeli jest czarne pudełko, to będziemy robić wszystko, żeby to czarne pudełko oszukać albo jakoś zrobić tak, żeby wyjść na tym lepiej niż faktycznie wychodzimy. Do dzisiaj dostajemy non-stop zresztą propozycje od bardzo randomowych ludzi z różnych agencji o to, żebyśmy na przykład zamieścili sprzedażowy artykuł na stronie jesłos.pl. Nie? Nie wiem, czy dostajemy tych maili mnóstwo. W sensie tak, nie wiem, raz na 2-3 tygodnie przynajmniej coś takiego wpada. Ja zawsze odpowiadam, że no sorry, ale jesus.pl jest serwisem podcastowym. No tu są show notes i koniec. My nie wrzucamy żadnych artykułów, nie? I nie ma w ogóle tematu. Natomiast no ewidentnie, wiesz, linkowanie do stron klienta ze starych serwisów, no bo jesus.pl jest stary, długo się już trzyma w internecie, więc ma jakąś tam pewnie jakiś ileś tam punkcików sobie nazbierał, jeżeli chodzi o wyszukiwarki, więc ten link na jesłosie jest pewnie cenny, tak zakładam, no bo nie odzywali się by do nas przecież, gdyby nie był. No ale w każdym razie, wiesz, myślę, że stoimy przed czymś dużym, jeżeli chodzi o wyszukiwarki, przed dużym tąpnięciem na rynku SEO, może to i lepiej. Bo może nagle skończą się te patologie i ludzie przestaną pisać teksty w stylu pogoda w Warszawie, będzie ciepło, bo pogoda w Warszawie to będzie też mokro i pogoda w Warszawie to coś tam.
Średnia temperatura, Warszawa znajduje się w takim klimacie i tak dalej, te średnie temperatury, czy dzisiaj w Warszawie jest ciepło? Trudno powiedzieć. Bardzo lubię artykuły, czy jest sobota, czy niedziela handlowa.
A tak, no dokładnie, niedziela handlowa to jest doskonałe, bo możesz naprawdę napisać przynajmniej trzy akapity na ten temat, czy
żeby odpowiedzieć na pytanie,
niedziela
tak
handlowa.
Lub nie.
Dokładnie.
Od dnia tego w Polsce już są wprowadzone niedziele niehandlowe. Za niedzielami niehandlowymi głosowała i teraz lista wszystkich polityków, wszystkich partii politycznych.
No, oczywiście, bo to są informacje, które na pewno są ci przydatne, ale dobrze to niedziela handlowa, hasełko wpisać tak, no, z 20 razy, żeby było w tekście.
A, oczywiście i w każdy sposób, w sensie wszystkie formy odmienione.
Dokładnie, dokładnie. No to jest patologia i mam nadzieję, że to też coś się z tym stanie. Może jakby w ramach tej rewolucji, która się pewnie za chwilę zadzieje, rzeczywiście do tej patologii no jakoś tam dotkniemy i może to jakoś zostanie trochę chociaż zminimalizowane. No nie mówię, że usunięte. Znaczy wiesz, nawet jeżeli zostanie usunięte, to narodzi się nowa patologia, także
oczywiście,
no problem.
Nie,
tutaj na pewno się coś wydarzy. Natomiast jestem ciekawy jednej rzeczy, bo mam wrażenie, że Microsoft w tym całym zamieszaniu czy tej rewolucji, która za chwilę nadejdzie, że Microsoft podchodzi w taki sposób gruby, nie? Skoro Bing jakby i tak nie jest ważnym źródłem ruchu dla serwisów, bierzemy wszystko, nie? Jakby robimy wszystko pod użytkownika i przeciągniemy ich na swoją stronę, bo po prostu nasz system będzie działał lepiej, bo będzie odpowiadał na ich konkretne pytania. Będzie działał, wiesz, 4 razy lepiej niż Siri, nie? a dwa razy lepiej niż Google. Jeżeli faktycznie tak będzie, no ale zakładam, rozpiszmy sobie taki scenariusz. Natomiast Google, no oni mają trochę więcej do stracenia, bo nie zapominajmy o tym, że oczywiście Google przesyła dużo ruchu do serwisów, ale też na tych serwisach żyje. Więc jeżeli nagle się okaże, że serwisy powiedzą, no nie, mówię o jak, nie wiem, newsowe jakieś, czy takie, które mają jakąkolwiek wiedzę, która jest potrzebna Google'owi do wypluwania danych, no to może się okazać, że wiesz, nagle będzie jakaś akcja, że wycinamy Google'a od nas, nie? Bo jakby AI Google'owe zabiera od nas wszystkie dane, a my nie możemy nic z tym zrobić.
Nikt się nie zgodzi na to, żeby, w sensie nikt sensowny nie bo albo Google pewno zrobi tak, albo pozwalasz na to, żeby nasz AI będzie cię skrapowało, albo żegnajcie. I wtedy co w tej sytuacji zrobisz?
No i będzie decyzja, no albo żegnajcie, albo ten, a prawda jest taka,
już
że...
Unia Europejska się tym zainteresuje, to już jestem pewien.
No może być różnie. Pamiętam, że wiesz, nawet były takie akcje, że tam w jakiejś Australii na przykład sąd nakazał, i teraz już odcinamy Google'a i Microsoft, i akurat tutaj dotyczyło to Facebooka, że nakazał Facebookowi płacić serwisom newsowym, takim wiesz, typowym, z tekstami, tak? Jakby no, załóżmy, że newsowym, płacić im za to, że mogą korzystać z ich treści i jakby do nich linkować. I to było ciekawe, bo to odwróciło zupełnie jakby wiesz, ten cały jakby system, no bo teoretycznie tym serwisom też zależało na to, żeby ich treści trafiały na Facebooka, no bo a nuż ktoś tam, wiesz, kliknie i im to skapnie, ale no nie do końca im się to podobało chyba, bo ewidentnie poszli do sądu i tam rzeczywiście była jakaś tam akcja, że Facebook musiał płacić. Albo zaczął płacić i później przestał, nie wiem, już teraz nie pamiętam, ale może jeszcze na szybko coś znajdę na ten temat. Australia News. Ban, bo był ban i deal. No, proszę bardzo, co tu jest? In response to Australia... O, proszę bardzo. Widzisz, i się dogadali, oczywiście. Konstruktywna krytyka, fifi-lifi. I po prostu było tak. Czyli, okej, najpierw Australia wprowadziła jakieś prawo, które sprawiło, że Facebook po prostu... zablokował wszystkie newsowe serwisy od publikowania na Facebooku. Ale się później dogadali i już teraz publikują. I jest wszystko git. Porozmawiali sobie, jest fajnie.
Ja to rozumiem. Po co od razu wnerwowanie?
To był 21 rok, więc wybaczcie, jeżeli moja pamięć dotycząca tych wydarzeń jest ułomna, no ale to było dawno.
W pandemicznych to było 6 lat temu.
No to prawda. Bardzo smutna prawda, ale tak, niestety tak.
Wojtaczku, chodź do After Darka.
Dobrze.
To ja tylko powiem na sam koniec jeszcze jedną rzecz, że jak chcecie być naszymi patronami, ale nie chcecie dostawać dostępu do dodatkowych odcinków After Dark, czyli macie taką potrzebę, żeby wrzucać w nas pieniędzmi i nie dostawać nic w zamian, to jest taka opcja. Dostaliśmy głosy, że są na to chętni. Zobaczymy. Teraz robimy tak zwane sprawdzam. Na Patreonie faktycznie pojawiła się opcja za 10 zł miesięcznie, która nie daje wam absolutnie
12,50 bodajże? To nie jest 10 zł. Możliwe. Bo tam jest tak, że jest... To kwoty my ustawiamy w dolarach bodajże, a to jest automatycznie, wiesz, przerzucane na złotówki. Czy jak
możliwe.
To jest? No, w każdym razie ja widziałem to, tak, że to jest 12,50 bodajże. Albo może to jest 10, ale plus VAT. Nie?
No nie wiem.
To by się zgadzało.
Może tak być. W każdym razie, więc jeśli ktoś z was chciałby od nas dostawać ogromną wdzięczność i jednocześnie dawać nam pieniądze, to jak najbardziej zapraszamy serdecznie. Jest na to, jest do tego
sposobność. A nie, to jest plus VAT. Jasne, to jest 12,50 plus VAT. To jest ten pakiet najniższy, wąsacz, wspieracz i on nie dostaje żadnych dodatków. Za 17,50, czyli piąteczkę więcej plus VAT, można dostać już wszystko. Cały pakieciek, a pakiecik, no a wiadomo, jeszcze jest ten pakiet wyższy, dla szaleńców, którzy chcieliby dawać po prostu więcej, i tam jeszcze są dodatkowe rzeczy. Ale bardzo, bardzo, bardzo jesteśmy wszystkim patronom wdzięczni, bo no tak, to dużo zmienia, jak wspieracie, bo po prostu my robimy, wy wspieracie i to się toczy wszystko, jest przyjemne. Git.
Bardzo wam w takiej opcji dziękujemy. Słyszymy się oczywiście w następnym odcinku. No a teraz chodźmy do Wtedarka.
Tak jest. Bye.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.